Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejny odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj zapraszam Was na wywiad na temat, zupełnie nowe zjawisko, które na falach tego podcastu się pojawia, czyli transformacja cyfrowa, a będę tutaj rozmawiał z moim gościem, którym jest Jakub Czyszkowski, partner zarządzający w firmie Sente. Cześć Jakubie.
Cześć Wiktorze.
Słuchaj, to zacznijmy może od uporządkowania kilku tematów. Reprezentujesz firmę Sente. Czym zajmuje się Sente na co dzień?
Tak, reprezentuję Sente. My jesteśmy firmą informatyczną. Na co dzień zajmujemy się pomaganiem naszym klientom w zmianach organizacyjnych, we wdrażaniu tych zmian organizacyjnych, aby mogły te firmy działać lepiej, sprawniej, efektywniej. Oczywiście z wykorzystaniem systemów informatycznych. Tak chyba w największym skrócie, a technicznie można powiedzieć, że wdrażamy systemy, dedykowane systemy wspomagania zarządzania.
Skoro dotykamy tutaj tematu informatycznego, to jakby nie było cyfrowego, digitalowego, a tak jak wspomniałem dwa zdania wcześniej, tematem dzisiejszego naszego spotkania jest transformacja cyfrowa. To może w takim razie zróbmy takie małe abecadło. Czym w takim razie jest transformacja cyfrowa?
Wiesz, w internecie można znaleźć pewnie wiele różnych definicji i pojęć, bo na Wikipedii nawet chyba jeszcze to hasło nie ma swojej reprezentacji, więc w moim rozumieniu osobistym, z mojego doświadczenia, cyfrowa transformacja to przede wszystkim zmiana. To zmiana w firmach, w jej organizacji, w sposobie jej działania. I to jest taka zmiana, dzięki której firma zaczyna realizować swoje procesy, swoje działania, za pomocą mniejszej ilości ludzi, a większym wykorzystaniu cyfrowych technik różnego rodzaju. Czy to mówimy tutaj o oprogramowaniu, czy mówimy tutaj o robotach, ale można powiedzieć tak brutalnie, zastępowaniu pracy często powtarzalnej, monotonnej i niezbyt ciekawej pracy ludzkiej systemami informatycznymi.
Okej, a to w takim razie popatrzmy sobie może na to, gdzie ta transformacja jest dostępna. Czy są jakieś branże na przykład, w których wyjątkowo aktywnie widzimy tego typu zjawisko, czy tak naprawdę jest to powszechne, niezależnie od tego, jaką branżę w Polsce mamy? Mam tutaj na myśli oczywiście też rozróżnienie pomiędzy branżami usługowymi czy też produkcyjnymi. Czy tu widać jakieś różnice?
Chyba byłoby ciężko takie różnice wskazać, jeżeli mówimy o sektorze gospodarki, tak? Bo na pewno jeżeli byśmy rozciągnęli gdzieś rozważania szerzej na sektor publiczny, no to tutaj byłoby rzeczywiście można już wskazywać istotne różnice. Natomiast na pewno jest tak, że w ogóle narzędzia informatyczne jako systemy informatyczne, od kiedy IBM wymyślił swój pierwszy komputer i planował, że ich sprzeda kilka w ciągu 10 lat, ta historia się zupełnie inaczej potoczyła i wiemy, jak na ile już techniki informatyczne są w naszym codziennym życiu obecne, ale zdecydowanie w większych firmach, w większych organizacjach jest tego, można powiedzieć, więcej tych rozwiązań już realizowanych i wdrażanych. Natomiast w mniejszych firmach mniej. Natomiast to też kurczę, chyba tak trudno uogólniać, bo jeżeli dzisiaj weźmiemy sobie na uwagę na przykład bardzo dynamicznie rozwijający się sektor e-commerce, w którym to, jak ostatnio mówią mi, działa 115 tysięcy handlowców sprzedających na wiadomo jakim portalu oraz w swoich sklepach internetowych, no to tych 115 tysięcy przedsiębiorców jest już bardzo mocno zaawansowanych w cyfrowej transformacji.
No tak, tylko że właśnie, w jakim tutaj mamy styk takiego e-commerce'owca, bo każdy sobie może założyć jakiś tam sklep internetowy i jest jakimś, nie wiem, tworzy sobie w internecie stronę internetową, która jest wirtualnym sklepem, ale gdzieś te towary też hulają, gdzieś są. Ja przyznam się szczerze, że tutaj odrobiłem trochę lekcję przed naszym dzisiejszym spotkaniem i posłuchałem sobie jednego z twoich wykładów na temat systemów typu WMS, które działają na terenie różnych przedsiębiorstw logistycznych, może tak to nazwijmy. I rozumiem, że tutaj zastosowanie tego typu technologii na terenie magazynów, tak? To jest właśnie wejście w taką sferę digitalową w obszarze, no jakby nie było takiego biznesu, jakim jest logistyka.
Wiesz, to jest w ogóle kwestia często upraszczania pojęcia i jakby rozumienia pojęcia cyfrowej transformacji, która nam wielu osobom się jakby kojarzy po prostu z elektronicznymi kanałami sprzedażowymi. Czyli mam sklep internetowy, to znaczy, że już jestem cyfrowy. Praktyka jest taka, jakby się istota sprawy jest taka, że to jest tylko dopiero wierzchołek góry lodowej. Tak, rzeczywiście jakby z punktu widzenia, jakbyśmy pomyśleli o tym, jakie narzędzia cyfrowe, już może zostawmy to słowo transformacji, jakie narzędzia cyfrowe są w firmach używane, no to co widzimy my na zewnątrz, mając kontakt z jakąś firmą, z jakąś organizacją, to jest jej strona internetowa, tak? I jakieś narzędzie, które dana organizacja udostępnia, żebyśmy my, jako jej klienci na przykład, mogli łatwiej się z nią komunikować. I to na przykład chodzi o stronę internetową w firmie handlowej, albo na przykład o stronę banku, tak? Dzisiaj już wszyscy korzystamy ze stron bankowych, no i to jest właśnie element cyfryzacji, ale tak naprawdę cyfryzacji tylko jednego elementu, czyli kontaktu z klientem i procesów sprzedażowych i procesów obsługi tego klienta. Bardzo istotny element, dający niesamowite korzyści, oszczędności w organizacjach, tak? Przecież chociażby wspomniałem o sektorze bankowym, nie wiem, czy słyszałeś, jakie redukcje dzisiaj w systemie bankowym w związku z pandemią, de facto wymuszoną cyfryzacją tego sektora, jakie występują, więc to się po prostu dzieje. Natomiast nie dostrzegamy i często nie identyfikujemy cyfrowej transformacji z procesami wewnętrznymi w firmach.
A jak do tego podejść?
Zacząłeś już ten temat, jakby wspomniałeś, czyli na przykład jeżeli jesteśmy w firmie handlowej, no to po tym jak klient w e-commerce złoży zamówienie, no to co w takiej firmie handlowej się w ogóle dzieje, żeby ten towar mógł do tego odbiorcy dotrzeć, tak? My to wszystko nazywamy tak zwanymi procesami back-office'owymi, czyli tymi, które się dzieją wewnątrz firmy, których klient nie widzi na zewnątrz, ani kooperanci, kontrahenci nie widzą, ale po prostu de facto one polegają na, jakby z tych procesów się składa funkcjonujący organizm firmy. Na przykład, jeżeli już tutaj analizujemy ten przypadek firmy handlowej, no to po złożeniu zamówienia ono musi być często na przykład w jakiś sposób zweryfikowane, czy ten towar, który zamówiłeś, często wiesz, firmy nie wystawiają na stronie internetowej wyłącznie tego, co posiadają u siebie lokalnie w magazynach. Albo na przykład ten towar jest rozrzucony po różnych lokalizacjach, w których firma przechowuje towar. Trzeba ten towar przesunąć. Jak już będzie w jednym miejscu, to może no to trzeba w ogóle go skompletować, tak? Czyli wyobraź sobie, że masz magazyn, nie wiem, 2, 3, 40 tysięcy metrów kwadratowych, bo masz, nie wiem, 30 tysięcy różnego rodzaju asortymentu, czyli nie wiem, z Chin ściągasz w kontenerach wszystko to, co tam wpadnie. Musisz gdzieś to przechowywać, musisz to w jakiś sposób szykować. Masz ludzi, którzy to robią. No i teraz cyfrowa transformacja, to co często realizujemy, to z czym mamy do czynienia, to jest automatyzacja tych procesów, które się dzieją wewnątrz firmy. Wspomniałem o sprzedaży, wspomniałem o tych procesach wewnątrzmagazynowych, mamy jeszcze procesy związane z biurem obsługi klienta, no bo jeżeli na twoim zamówieniu, które złożyłeś, coś jest nie tak, zły adres, albo nie wiem, coś nie poszło z płatnością, coś jakiegoś towaru brakuje, to się ktoś musi z tobą skontaktować jako z klientem, żeby te wszystkie rzeczy przed realizacją wyjaśnić. No i na przykład tego typu kwestie związane z komunikacją z klientem są bardzo, że tak powiem, wdzięcznym obszarem do cyfryzacji. Pamiętam takie wdrożenia, takie projekty, gdzie dzięki pewnym jak właśnie rozwiązaniom automatycznym, tak, software'owym, mimo że występowały konieczności wyjaśnień jakichś rzeczy związanych z zamówieniami, to 80% tej komunikacji z klientem realizują automaty, a nie człowiek.
A to wiesz co, takie przychodzą mi parę rzeczy do głowy, bo rzeczywiście dotknąłeś tu kilka ciekawych tematów. Z jednej strony taka komunikacja, marketing, z drugiej sprzedaż, z trzeciej ten szeroko pojęty back office i tak dalej, i tak dalej. A powiedz mi, jak najlepiej jest zdefiniować obszar, albo inaczej, jak firma powinna podejść do tematu, żeby zacząć myśleć na poważnie o cyfryzacji swoich procesów, czy też digitalizacji swoich procesów? Czy tu są jakieś takie konkretne etapy, które powinny nam zapalać lampki, to już jest ten moment, kiedy powinieneś myśleć o zautomatyzowaniu części rzeczy, czy jakoś inaczej się to wszystko buduje?
Z praktyki to firmy się zgłaszają do nas w tym momencie, rozpoczynają rozmowy, kiedy jest zwykle już troszkę za późno, to znaczy kiedy ich wzrost biznesu w ten czy inny sposób spowodował ujawnienie wąskich gardeł w organizacji. I na przykład zatrudnienie 25. magazyniera na magazynie wcale nie powoduje, że są w stanie spakować więcej przesyłek w ciągu jednego dnia, tak? To, że zostanie zatrudniony kolejny pracownik w biurze obsługi klienta, no to jest jakby proste, no ale jak już jest tam 30, 40 na infolinii, no to się okazuje, że może są jakieś sposoby, żeby po prostu ten zespół mógł być mniejszy, a pewne powtarzalne procesy można było już cyfryzować. To dotyczy każdego obszaru funkcjonowania firmy. Pamiętam na przykład projekty, które dotyczyły w ogóle jakby takiego, według mnie w ogóle najciekawszego obszaru do cyfryzacji, czyli zaopatrzenia i zakupów. Wiele firm handlowych czy też firm produkcyjnych ma swoje całkiem duże zespoły zakupowe tak zwane, gdzie ludzie podejmują decyzję o tym, co od kogo, za ile kupią, żeby tym handlować albo żeby tym używać tych rzeczy do produkcji. I mamy jakby z doświadczeniem bardzo fajne, ciekawe projekty związane z automatycznym podejmowaniem tych decyzji zakupowych. Duże oszczędności związane ze zwiększeniem rotacji zapasów, czyli mniejsze partie, mniejsze ilości, a częściej powodują to, że po prostu twój magazyn, uwalniasz gotówkę z magazynu, nie musisz takich dużych stoków trzymać. Natomiast no, jeżeli właśnie masz 15 tysięcy asortymentu, no to już człowiek w ogóle nie jest w stanie tego w Excelu ogarnąć, tak? Co zamówić, od kogo i ile, żeby na przykład ten zapas starczył na 4 kolejne dni, no bo po co na więcej? Przecież i tak od tego dostawcy bierzemy regularnie co 4 dni dostawę, więc po co mamy brać danego rodzaju długopisów na 2 miesiące, żeby nam leżało w magazynie, tak?
No niby tak, tylko wiesz, teraz nagle ci się zdarzy drugi taki kanał sueski i się okaże, że tutaj nie masz tego backupu, nie? Który ci tutaj szybko zostanie uzupełniony.
Wiesz, i to jest też ciekawy przykład, no bo to jest z kolei rozwiązania z zakresu, żeby dobrze zarządzać zapasem asortymentowym i zapasem towarowym, to wiesz, jakie jest najprostsze narzędzie, żeby ci starczyło towaru na dłużej.
No jakie?
Podnosić odpowiednio cenę. I wielu przedsiębiorców jakby o tym zapomina, bo to też jest jakby trudne do realizacji w sposób ręczny. Natomiast jeżeli chodzi o automatyzację, da się i mam jakby takie doświadczenie w projektach, gdzie znowu to jest kwestia zarządzania zarówno ceną, jak i dostępnością towaru w wielu kanałach sprzedaży. Wyobraź sobie, że poza Allegro, własnym sklepem i nie wiem, eBayem i paroma innymi marketplace'ami i w ogóle na 7 różnych krajów, sprzedajesz oczywiście w różnych cenach, ale wszystko z tego samego stoku. I jeszcze masz do tego odbiorców hurtowych, a właśnie masz takie zjawisko, że ci się kończy towar, nie? I bardzo fajne rozwiązania, których człowiek nie byłby w stanie jakby zrealizować, tak zarządzać ceną poszczególnych towarów w poszczególnych kanałach sprzedaży, tak generować promocje tym hurtowym dostawcom czy odbiorcom, aby sprzedawało się to, co ty potrzebujesz w czasie, w którym ty potrzebujesz, a nie kiedy klienci tego chcieli.
No, to jest dobra wskazówka. A słuchaj, jedną taką rzecz wyłapałem z twojego zdania, że zazwyczaj do was zwracają się klienci, jak już jest za późno. To co im podpowiedzieć, żeby wiedzieli, kiedy się zwracać wcześniej, czyli kiedy się wcześniej orientować, że już przyszła pora na automatyzację?
To jest raczej kwestia pewnej zmiany kulturowej i obserwowania swojej organizacji w sposób ciągły praktycznie. To też mówię, jakby cyfrowa transformacja, tak jak jakby na początku, żeśmy to próbowali zdefiniować, to jest proces zmiany. Natomiast trzeba sobie jakby uświadomić, że to jest proces zmiany ciągłej. Tak jak się zmieniają firmy, rynki, klienci, dostawcy, no tak samo się po prostu to firma wewnątrzorganizacyjnie i procesowo też zmienia. My na co dzień tego nie dostrzegamy w ogóle, bo to działanie firmy składa się z prostych czynności, jakby elementarnych czynności, które wykonują pracownicy w organizacji. My ich nie jesteśmy w stanie nawet spisać. Nie wiem, że ktoś tam, jest taki przypadek, że jak jest wpadnie mail, to jak jest taki, to idzie tam, jak jest inny, to idzie do innej osoby, albo jest to w ogóle bardzo trudno mapowane, no ponieważ pracują ludzie, którzy interpretują, są inteligentni i realizują te czynności. Natomiast no, jakby to jest wada tej cyfrowej transformacji, że ona jest zdecydowanie mniej elastyczna niż człowiek. Dlatego nie wszystkie też procesy w organizacji tej cyfrowej transformacji no, podlegają, a to po prostu się, że tak powiem, no warto tak, je digitalizować. Natomiast wracając do swojego pytania związanego z tym, jak zaobserwować, że już coś można i warto robić. Powtarzalność pewnych czynności, powtarzalność pewnych zjawisk albo obserwowanie ludzi w organizacji, którzy po prostu nie dają rady. I to da się zaobserwować, tak? Natomiast, że na przykład właśnie, nie wiem, wysyłki już, że jeżeli nam ilość zamówień wzrośnie o 20%, no to już wiemy, że doba się kończy, tak? I tam już nie ma miejsca. I prawdopodobnie, no bo też sobie musimy mówić, jakby nie zawsze każde wąskie gardło w organizacji za pomocą zmiany procesów możemy zlikwidować. Czasami po prostu potrzeba więcej zasobów, tak? Ale tam, gdzie nie ma tego automatycznego i cyfrowego zarządzania, to tam prawdopodobnie ono jest w stanie uwolnić 30, 40, 80% mocy, która jest niepotrzebnie akumulowana w takie powtarzalne działanie. Wiesz, czasami powtarzalne działanie to już jest na przykład 20-30 razy dziennie, nie wiem, przychodzi mail związany z reklamacją, ktoś musi to obejrzeć, żeby wysłać i potwierdzić, do kogo to ma trafić. No niby prosta rzecz, prawda? Ale może się okazać, że automat jest w stanie zobaczyć w treść tego maila i już tą decyzję podjąć, do kogo to przekazać dalej i już ktoś fizycznie tego nie musi robić. I z takich drobnych czasami rzeczy, po kolei, sukcesywnie, firma przechodzi tą transformację. Na pewno przestrzegam przed czymś takim, żeby, bo wiele osób kojarzy, że jak cyfrowa transformacja, digitalizacja, to teraz system informatyczny, taki duży, trzeba wszystko w firmie wywalić, włożyć zupełnie nowe i to jest w ogóle straszne, straszne, straszne. Nie polecam tak robić. Zresztą my jakby z naszej praktyki bardzo często rozmawiamy z klientami i długo się głowimy, że jest wiele tematów do zrobienia, wiele możliwych procesów do poprawienia, do optymalizacji, do wyeliminowania z obsługi ludzkiej, no ale nie, róbmy to zawsze po kolei, krokami sukcesywnie, jeden obszar, drugi obszar, trzeci obszar, nigdy wszystko na raz, no bo jest to bardzo niebezpieczne dla organizacji. Tak jak wspomniałem, cyfrowe procesy są mniej elastyczne niż te, które wykonują ludzie. I to jest istotne ryzyko po prostu nieprawidłowego i złego zmapowania tych procesów, tych działań, tych czynności, które robią ludzie. No i potem się okazuje, że na przykład automaty nie obsługują 50% zjawisk, które w firmie występują, bo nikt nie miał świadomości, że one w ogóle w tej firmie występują. Tak.
No właśnie, tak, dotknąłeś takiego elementu trochę wręcz, nie wiem jak go nazwać, chyba strachu. Czyli czasami ktoś myśli, Jezus, to ja teraz tu muszę wymienić całą infrastrukturę, wydać miliony na nie wiadomo co, a tak naprawdę chyba trzeba zrobić ten krok wcześniej, żeby się zorientować, czy to warto, tak, albo co powinno być zrobione. Taka jeszcze jedna refleksja mi tutaj przyszła przy tej twojej wypowiedzi, że zastanawiam się, czy firma, która nawet obserwuje swój taki bieżący wzrost, czyli wzrasta jej liczba, nie wiem, sprzedaży, zatrudnia kolejnych ludzi i tak dalej, to czy ona zdaje, albo czy management takiej firmy zdaje sobie sprawę, że okej, wchodzę na taką ścieżkę, że być może ja powinienem zacząć myśleć już o innych rozwiązaniach niż tylko powielaniu tego, co mam w firmie. Wspomniany magazynier wcześniej, tak? Czyli okej, zwiększa mi się liczba towaru na magazynie, to zatrudniam kolejnego pana Henia, tak? A potem jeszcze jednego i jeszcze jednego i w ogóle nie dopuszczam do głowy, że mogę mieć alternatywną jakąś pracę typu zatrudnienie wózków, które tam będą same sobie jeździły i rozkładały ten towar po półkach. I teraz pytanie, które mam, to czy czasem firmy w momencie, kiedy im się zwiększa taka liczba powtarzalnych czynności, procesów, czy też z obszarów, z którymi mają do czynienia, to czy to nie jest taka wskazówka, że to one powinny poszukać najpierw na rynku jakiegoś, nie wiem, audytora czy doradcy, który by przyszedł z zewnątrz i rzucił takim chłodnym okiem na to całe środowisko, w którym dana firma chodzi i wspólnie dojść do pewnego zmapowania pomysłów, że zobacz, tutaj masz obszar, który nadaje się do pewnej automatyzacji, a tu masz taki, który jeszcze nie jest na tym etapie i możesz sobie spokojnie go tam kontynuować. To myślisz, że to raczej samodzielnie należy podchodzić do definiowania zmian takich w cyfrowym zarządzaniu firmą, czy raczej korzystać z zewnętrznych doradców?
Wiesz co, ja po prostu myślę, że warto się całe życie edukować i rozwijać swoją wiedzę, również tą wiedzę dotyczącą zarządzania organizacją, zarządzania firmą, zarządzania przedsiębiorstwem, bo no, różne aspekty związane z efektywnością jego pracy w różnym czasie mają znaczenie i warto w tej edukacji po prostu sięgać po wiedzę innych i no, często spotykamy sytuacje, gdzie jest jakby odczuwana pewna niewygoda, ból, że tak powiem, że no, tutaj chyba widać, że coś można byłoby inaczej zrobić i rzeczywiście wewnętrznie firma zbiera ludzi, którzy myślą i no, rozmyślają na temat, hej, to jak moglibyśmy coś tu, moglibyśmy innego zrobić. To tak jak, nie wiem, tak jak metodyki Lean z rozwiązania Six Sigma czy Kaizen mówią, że tak należy robić, żeby zespoły to wewnętrznie wypracowywały. Tak, ważne jest robienie tego wewnątrz, ale no, skądś tą wiedzę na temat aktualnych, bieżących rozwiązań trzeba czerpać. I powiem ci, że jakby, że jest z tym problem realny na rynku, jaki ja dostrzegam, bo my jako firma informatyczna koncentrujemy się na końcu dnia po prostu na realizowaniu tych systemów informatycznych, które realizują te procesy albo wspierają firmy w realizacji tych procesów. Natomiast wiedza menedżerska związana z tym, to w ogóle co systemy informatyczne mogą, czego nie mogą, co warto, a czego jeszcze właśnie nie, to o tym mówiłeś. No tutaj my sami mamy problemy z dostępem do osób doświadczonych, do konsultantów, którzy mogliby firmom wskazywać te jakieś, podpowiadać sensowne rozwiązania. Nie wiem, może jakieś studia, jakieś inne takie kierunki wreszcie zaczną się rozwijać w tych sprawach. Widzę, że wielu moich kolegów po fachu właśnie z różnych firm doradczych jest już angażowanych w prowadzenie studiów, więc mam nadzieję, że niebawem i ta wiedza jakoś się rozwija. Problem polega na tym, że to jest dziedzina dosyć młoda, tak? Bo o ile w dużych instytucjach, czy w publiku, czy w bankowości, czy nawet w healthcare, czyli w opiece medycznej, to są duże organizacje, gdzie duże sztaby ludzi pracują nad pewnymi rozwiązaniami, wzorcami procesowymi, tak? Bo jak są wzorce procesowe, to wtedy pod te wzorce można tworzyć te systemy informatyczne. Natomiast w small biznesie, w takim w sektorach gospodarki, gdzie masz firmy produkcyjne, firmy handlowe czy firmy usługowe różnego rodzaju, no to taka cyfryzacja, jaką my dzisiaj widzimy, czyli w ogóle zastępowanie komunikacji, pracy ludzkiej poprzez systemy informatyczne, no to jest chyba kwestia ostatnich, nie wiem, 10 lat, kilkunastu, no przed internetem generalnie tego nie było, tak? Trudno było cyfryzować jak na przykład automatyzować i cyfryzować komunikację, no skoro nie było kanałów cyfrowych komunikacyjnych. A pamiętajmy, że internet to w Polsce to jest co, 97 roku były pierwsze modemy, tak? Więc to jest tam raptem 20 lat, a tak naprawdę realnie to od kiedy mamy smartfony w rękach, czyli od 10. 10 lat temu nie było smartfonów, musimy o tym pamiętać, tak? Więc to jest tak dynamicznie rozwijająca się dziedzina, tak dynamicznie rozwijające się technologie, że powiem szczerze, trudno wewnętrznie wykształcić takie kompetencje, aby wypracowywać te rozwiązania wewnątrz. Więc namawiam, sięgajmy, szukajmy po ludzi, którzy już coś w jakichś firmach zrealizowali, mają jakieś doświadczenie za sobą. Nie jest to łatwe, ale konieczne.
Ty dałeś dobry przykład z tym leadem, prawda? No bo to jest, teraz mamy na rynku trochę firm albo ekspertów w ogóle nawet indywidualnych zajmujących się taką optymalizacją, która nosi szyld leanu i czasami wpuszczenie takiej osoby na pokład, żeby zrobiła taki czysty screening, a zobaczę, jak wygląda wasz proces od początku do samego końca i wyłapię te różne powtarzalne rzeczy, to może być taki pierwszy krok do zdefiniowania, czy już jesteśmy na tym etapie, czy powinniśmy wchodzić w pewną automatyzację, czy też nie. Tak, tutaj parę ciekawych rzeczy poruszyłeś. Rzeczywiście myślę, że dobrze dotknąłeś ten temat całego rozwoju internetu, który wpłynął na kwestię cyfryzacji procesowej jako takiej, bo wcześniej, owszem, myśmy mieli do czynienia z robotyzacją, ale głównie na liniach produkcyjnych, tak, typu nie fabryka samochodów, tu wchodził, programowało się robota, który skręcał te śruby, czy tam robił nity i przyspieszał linię produkcyjną robienia jakiegoś tam finalnego samochodu. Natomiast jeśli chodzi o same procesy, no to tutaj dołączamy ten element komunikacji, tak? A tą komunikację niewątpliwie nam internet sprzyja. Słuchaj, takie pytanie o pewną radę praktyczną, albo nie tyle radę, co stwierdzenie. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie zmierzyć, ile taki proces transformacji cyfrowej w firmie potrafi trwać, czy też przechodzenie na taką cyfryzację? Czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób mierzalne?
Jak sobie pomyślę o tym, żeby, jeżeli wiesz, każdy startuje z innego pułapu, tak? Każdy jest w jaki sposób no, z tymi technologiami cyfrowymi już ma w swojej firmie, bo już każdy dawno chyba faks wyrzucił, a ma maile, tak? I jakąś część komunikacji już realizuje cyfrowo. Natomiast nie wiem, ile ten proces może trwać. Natomiast wiem, że firma, która. Natomiast wiem, jak można poznać, kiedy się kończy. A kończy się wtedy, kiedy jak potrzebujesz, bo ci rośnie biznes albo zmienia się biznes. Potrzebujesz coś zmienić w swojej firmie, to nie pójdziesz do działu HR, żeby zatrudnić kolejnego pracownika, tylko pójdziesz do działu IT, czy firmy, która cię obsługuje, żeby zmieniła jakiś proces w twoim systemie informatycznym, który de facto to on jest twoją firmą, tak? Bo to w nim on na pewno w nim są wszystkie informacje związane z realizacją procesów biznesowych w twojej firmie, a jeszcze jest tak, że 80% to ten system po prostu ich realizuje sam. I mamy takie przedsiębiorstwa, które rzeczywiście jak myślą już o jakiejkolwiek zmianie czy rozszerzeniu swojego biznesu, to nie do działu HR, a do działu IT, żeby tam, mówiąc kolokwialnie, grzebnąć i coś zmienić. Tak, to wtedy to znaczy, że już jesteś po cyfrowej transformacji. Trwa to, zwykle jest tak, że jakby uruchomienie nie, no, jeżeli jesteś na samym początku, i rzeczywiście jesteś na takim etapie, że komunikacja w twojej firmie, jakby w ogóle przepływ jakichś procesów, zadań pomiędzy ludźmi, jakby jako organizacja, to są maile, dyspozycje ustne, no i tak wszystko sobie, że tak powiem, jakoś po tej firmie biega, czyli de facto masz niezmapowane procesy i żadnego wsparcia w ich przepływie cyfrowego, no to tak w średniej firmie też wielkości. Średnia to ja rozumiem w tych organizacjach składająca się w biurze z 20-30 osób, tak? Plus no, jest albo magazyn, gdzie jest 30 osób, albo produkcja, gdzie pracuje 50-100. No, to jest dla mnie jakby średnia firma. Około roku.
Okay.
Bo to mówię, to nie jest, jakby przygotowanie systemów informatycznych jest najprostsze w tym wszystkim. tak? Bo często bierzesz jakieś gotowe produkty, które odpowiednio konfigurujesz, które odpowiednio jakby łączysz ze sobą, ktoś ci to może zintegrować. Natomiast najtrudniejsze w tym jest przemapowanie zupełne, często tak, jak startujesz od zera, to praktycznie zupełne przemapowanie procesów u siebie w firmie i działań, jakie są realizowane przez twój zespół. Tak? No bo wyobraź sobie, że jesteś firmą handlową, masz 20 handlowców, którzy obsługują twoich klientów na co dzień, z nimi rozmawiają, przyjmują od nich zamówienia i tak dalej, a teraz masz powiedzieć tym 20 osobom, hej, od jutra to będzie robił system B2B i tam ci klienci będą się, a wy to, no w sumie to co? Co wy będziecie robić, nie? Więc w ogóle proces cyfrowej transformacji jest dużym wyzwaniem organizacyjnym w firmie, bo to nie jest tak, że ci ludzie nie będą potrzebni. Oni są mega potrzebni w twojej firmie, tylko po prostu do innych, ciekawszych, bardziej zaawansowanych działań niż realizowali do tej pory. Więc zawsze, ale to zawsze to jest mega wyzwanie na tym poziomie ludzkim, żeby tu dobrze zaplanować zmianę, dobrze zaplanować to, z jakich technik w ogóle warto skorzystać. No bo tu każdy błąd na tym poziomie to będzie kosztował biznes bardzo, bardzo wiele.
No na pewno, czyli rozumiem, że tutaj zakreślony przez ciebie ten czasookres 12 miesięcy, ja wiem, że to jest bardzo tak
zgrubsza, wiesz, jakby, jak mówimy na przykład o samej intralogistyce, czyli procesach magazynowych, tak, żeby to zarządzanie tymi procesami wewnątrz magazynu, zamiast żeby, po prostu żeby już tego nie robił kierownik, który nie jest w stanie ogarnąć dziś, nie wiem, 2000 zamówień dziennie, co, w jakiej kolejności, gdzie kto ma pójść po tym magazynie, czyli takie zarządzanie na takim czystym poziomie operacyjnym, to tu zwykle nawet 3 miesiące, 4 miesiące jest wystarczające, żeby przygotować, zmapować te procesy, zmapować jakby schematy decyzyjne, tak, jakie ma podejmować system, żeby zarządzał danym obszarem organizacji. No w tym momencie mówimy na przykład o magazynie, czy mówimy o produkcji, tak? Też w produkcjach to jest na przykład około 6 miesięcy, lepiej sobie dać na przygotowanie, bo są jakby bardziej złożone dane wejściowe. No cóż, nie chciałbym, mógłbym, jakbyś mnie pociągnął, to byłybyśmy 2 godziny.
Tak się domyślam, ale niezależnie od tego, czy tu mówimy o okresie 3, 6 czy 12 miesięcznym, to zawsze mamy tą fazę przygotowawczą, analityczną, wdrożenia późniejszego zarządzania, tak? I w zależności od specyfiki procesu, to różnie nam wygląda. Słuchaj, zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale ja bym chciał zakończyć to pewnymi korzyściami, które można odnieść z przechodzenia na takie zarządzanie cyfrowe, czy też wchodzenia na tą ścieżkę digitalową, tak to bym mówił. Takie pierwsze, które przychodzi mi do głowy, to jest coś, o czym już nawet tutaj wspomniałeś, czyli że przechodząc na rozwiązania cyfrowe, jesteśmy w stanie wykonywać część procesów mniejszą liczbą ludzi, a tych ludzi możemy delegować do bardziej, nazwijmy to, zaawansowanych prac, które no, wymagają takiego indywidualnego podejścia. Jakie inne korzyści z przechodzenia takiej transformacji cyfrowej przychodzą ci do głowy, o których przedsiębiorcy powinni wiedzieć?
Wiesz co, no poza tym, że można coś robić po prostu trochę taniej, tak? Można coś robić trochę szybciej, no bo jeżeli nie będzie tego robił człowiek, a automat, no to automat chodzi, pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i się nie męczy i jest. No i tam po prostu wystarczy dokupić kolejny procesor i będzie 2 razy więcej zamówień przetwarzał, a nie kolejnych 30 osób, czyli skalowalność, tak? To jest niesamowita korzyść. Wiemy, jak dzisiaj wygląda rynek pracownika i w ogóle często jakby genezą jakby podejmowania zmian jest po prostu trudność, jak już poszedłeś do tego działu HR, no to dział HR ci mówi, sorry, nie? To nie mamy. Nie zatrudnimy kolejnego handlowca, nie zatrudnimy kolejnego magazyniera. Nie wiem, w Anglii zapytaj o zatrudnienie kolejnego kierowcy na przykład, tak? I wtedy jakby stajemy przed ścianą, jesteśmy po prostu zmuszeni teraz do spojrzenia jakby wewnątrz, no i to, okay, to w zasadzie, czego ci ludzie tak naprawdę nie muszą robić, żeby mogli robić tych, co mam, tak? Czyli eliminacja powtarzalnych czynności, które się da. Natomiast to jest jakby oczywista korzyść, czyli taniej, szybciej, mniej błędów. Natomiast inną korzyścią zupełnie niedocenianą jest to, że w ogóle możemy zacząć świadczyć zupełnie, jakby w ogóle realizować zupełnie nowe działania. Tak? nie jesteś w stanie zlecić, nie wiem, kontaktu, bo masz 2000 klientów, tak? I teraz zależy ci na takim, a nie innym, masz taką, a nie inną strategię cenową, dominacji rynku, obecności na rynku, i że, no, nie wiem, masz złogi magazynowe, chciałbyś je wyprzedać, a teraz któremu klientowi z tych 2000 w tym tygodniu braknie 2 sztuk? To mu na 2 sztuki może zrobimy promocję, to on to kupi, ale musi to kupić w promocji wiązanej, to co lubi, z tym, czego może mu jest niepotrzebne, ale tą 1 sztukę tych tam, nie wiem, nie używam kaloszy, które nam stoją 2 lata na półce, to się też pozbędziemy. Jesteś w stanie wdrażać zupełnie inne techniki sprzedażowe, techniki związane z dystrybucją towaru, techniki związane z komunikacją masową, ale indywidualną. Tak, bo dzisiaj oczywiście możesz wysłać maila z promocją minus 20% dla wszystkich, nie? Dla wszystkich swoich 1500 klientów. Tylko że to strasznie dużo pieniędzy kosztuje, tak? A może ona będzie skuteczna tylko dla 100 z nich. Nie jesteś w stanie tego robić, realizować takich działań, mając jakby ludzi się, no, ludzie nie są w stanie tego jakby zrealizować. Automaty, tak.
Tak jak zacząłeś mówić, taniej, szybciej, to tak czekałem na to trzecie słowo, lepiej, czyli coś, co kiedyś w takim dowcipie chodziło, masz 3 hasła, taniej, szybciej, lepiej, wybierz 2, tak? No i to tak jest, kiedy pracujemy z człowiekiem i mniej więcej, no, możemy się z tego śmiać, ale trochę koło prawdy to leży, że to tak wygląda, ale tutaj rzeczywiście poza tym taniej, szybciej, a czasami nawet lepiej, dorzuciłeś jeszcze kilka fajnych, ciekawych rzeczy, ja sobie nawet tutaj spisałem, czyli ta większa skalowalność, ta eliminacja powtórzeń, ta eliminacja błędów, czy też właśnie przesuwanie ludzi do nowych obszarów działania, no to rzeczywiście to są bardzo sensowne korzyści, które wynikają z przechodzenia na takie cyfrowe zarządzanie. O czym zapomnieliśmy w naszej dzisiejszej rozmowie?
Ja bym jeszcze może jedną rzecz, na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo niedawno realizowaliśmy w ogóle badania związane z cyfrową transformacją, zadawaliśmy przedsiębiorcom, jakby, no właśnie z tych jakby średniego biznesu, gdzie ta cyfrowa transformacja u nich jest, jak jest zaawansowana, czego im brakuje, co im się sprawdza i czego się boją w tej cyfrowej transformacji, to usłyszałem, wyszło nam, że kosztów się boją. I to był ten temat, który już poruszyłeś, ale ja bym chyba, jak zbliżamy się do końca, tego jeszcze raz przypomniał. Żadna inwestycja nie jest kosztem. Każda inwestycja jest inwestycją, więc to nie jest ważne, że to dużo może jest pieniędzy. Pytanie, czy warto, tak? I w ogóle rozmawianie o IT jako o koszcie, ja osobiście, no, traktuję jako pewne nieporozumienie albo niedomówienie. Tak, o koszty będą wtedy, kiedy są wdrażane pewne rozwiązania nieadekwatne do skali biznesu i do realizowanych działań. Natomiast jeśli będą adekwatne, jeśli będą przemyślane, no to nie będzie pojęcia koszt, tylko inwestycja i pytanie, jak szybko ma się zwrócić. Z naszych doświadczeń wynika, że sensowna inwestycja w informatyzację jakiegokolwiek obszaru powinna w tym obszarze zwrócić się w ciągu najdłużej 12 miesięcy.
To dosyć szybko.
Tak, to dosyć szybko. Są z tymi procesami oczywiście związane pewne ryzyka, tak? Bo tak jak wspomniałem, jest to zmiana organizacyjna często w firmie, gdzieś tam ktoś może stracić swoje zajęcie, mówiąc wprost, tak? I w związku z czym mogą się dziać jakby pewne takie normalne zjawiska ludzkie, ale należy to robić właśnie kalkulując. Powiem ci, że bardzo często, jak rozmawiamy z firmami i pytamy ich, po co to chcecie zrobić, to okazuje się, że dopiero rozpoczynamy wewnątrz firmy tego typu dyskusje. I przed tym bym przestrzegał, przed robieniem cyfrowej transformacji dla samej cyfrowej transformacji. Pamiętajmy, że każda zmiana w firmie organizacyjna musi służyć jakiemuś ekonomicznemu celowi, który ta firma będzie miała potem zrealizować. I to kalkulujmy.
Czyli zaczynamy od po co, potem zaczynamy od identyfikowania tego obszaru gdzie, a na koniec dnia sprawdzamy, kiedy mamy ten tak zwany przysłowiowy return on investment, czyli kiedy nam się zwraca, a z tego co mówisz, to powinno się to zwracać w okolicach 12 miesięcy.
Tak jest.
Super, Jakubie, mega, mega Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę i taką rozkminkę troszeczkę nad tą cyfrową transformacją, którą rozłożyliśmy tutaj na czynniki pierwsze, dotykając ją z różnej strony. Ja mam taki pewien troszeczkę niedosyt, dlatego że myśmy, mam wrażenie, dotknęli takich bardzo dużych podstaw tego tematu, ale z drugiej strony od podstaw trzeba zacząć, żeby móc w głębsze dyskusje powchodzić. A tutaj wielu przedsiębiorcom, i to głównie z tego obszaru małych, średnich przedsiębiorstw, potrzeba troszeczkę podpowiedzi. Potrzeba troszeczkę wskazania pewnych drogowskazów, żeby wiedzieli, którą drogą należy podchodzić i wcale nie bać się tych kosztów, dlatego że tak jak mówisz, poniesienie pewnego kosztu jest wejściem na drogę pewnego zwrotu z inwestycji i może się okazać, że taka transformacja na wczesnym etapie przyspieszania rozwoju danego procesu może się nam znacznie szybciej zwrócić, niż nam się to wydaje.
Ja również Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Jeżeli będzie okazja, potrzeba pogłębienia niektórych tych wątków, jestem oczywiście do dyspozycji.
Ja jestem bardziej niż pewien, że będzie, szczególnie, że tak jak powiedziałem wcześniej, słuchałem jednego z Twoich wykładów odnośnie systemów zarządzania w logistyce i nie ukrywam, że mam chrapkę rozwinąć ten temat również na falach podcastu BSS Bez Tajemnic.
Będzie mi niezmiernie miło, jak będziemy mieli okazję i możliwość również te tematy rozwinąć głębiej.
Super, bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszy czas. Na razie, cześć.
Cześć.
I to już koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zajrzyjcie koniecznie do opisu tego odcinka, gdyż to tam znajdziecie linki do chociażby LinkedIna Jakuba, czy też link do jego strony internetowej, a konkretnie strony Sente, czyli tego podmiotu, który Jakub reprezentuje. Dziękuję Wam za słuchanie oraz moim patronom za to, że wspierają rozwój tejże audycji na platformie patronite.pl. Patronami tejże audycji są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński oraz Szymon Kryczka. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu BSS Bez Tajemnic. Na razie, cześć!